Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Pokora ratuje człowieka, a pycha go gubi, przypomniał papież podczas porannej Eucharystii. Pakistańscy chrześcijanie są wstrząśnięci atakiem talibów na szkołę, obwiniają rząd za tolerowanie radykałów. Arcybiskup Wileński obawia się inwazji Rosji, apeluje do zachodnich katolików, by bardziej interesowali się losem krajów bałtyckich. 16 grudnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Bóg zbawia serce skruszone, ale kto u Niego nie szuka schronienia, ten ściąga na siebie potępienie. Zwrócił na to uwagę papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W swojej homilii wyszedł od proroctwa Sofoniasza. Jest to mowa przeciwko buntowniczemu miastu, w którym jednak znajduje się grupa gotowa pokutować za grzechy. Ojciec Święty zauważył, że jednak większość nie chce poprawy. Tych czeka potępienie.
Tacy nie mogą przyjąć zbawienia, są na nie zamknięci. Zostawią pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana na zawsze. I tak jest do dziś, gdy widzimy święty lud Boży, pokorny, mający wszelkie swoje bogactwa w wierze w Pana, w zaufaniu do Niego. To lud pokorny, ubogi, który szuka schronienia u Pana. Tacy są zbawieni i taka jest droga Kościoła. Trzeba iść tą drogą, a nie drogą nieposłuszeństwa, odrzucenia upomnień i braku ufności wobec Pana.
Pakistańscy chrześcijanie są wstrząśnięci atakiem talibów na szkołę w Peszewarze, w wyniku którego zginęło co najmniej 130 osób, w tym 100 dzieci. Arcybiskup Joseph Coutts z Karachi podkreślił, że to tragiczne wydarzenie powinno być apelem do sumień wszystkich Pakistańczyków. Pokazuje to, że dla talibów nie istnieją żadne granice, posuną się do wszystkiego, by zaprowadzić państwo islamskie. Mogę jedynie powiedzieć, że dla nas chrześcijan Boże Narodzenie to czas modlitwy. W tym czasie będziemy się modlili, by Pan Bóg poruszył serca talibów, dodał arcybiskup Coutts. Z kolei zdaniem chrześcijańskiego polityka Paula Bhatiego za dzisiejszą rzeź ponosi odpowiedzialność również pakistański rząd, który pozwala, by w szkołach koranicznych uczono nienawiści i przemocy.
Ci terroryści byli bardzo dobrze przygotowani. Oni nie pochodzą wyłącznie z północnego Pakistanu, z pogranicza z Afganistanem. Z podobnymi postawami spotykamy się w całym Pakistanie. Jest to owoc tych szkół koranicznych, w których robi się dzieciom pranie mózgu właśnie po to, by żyli dla tej ideologii, dla niej zabijali i sami ginęli. Do tej pory władze nie zrobiły żadnych konkretnych kroków, by przejąć kontrolę nad tymi szkołami. Rząd potępia zamachy, to dobrze, ale to nie wystarczy. Trzeba walczyć z instytucjami, które wychowują takich ludzi.
Arcybiskup Wileński Gintaras Gruszas obawia się rosyjskiej inwazji i apeluje do zachodnich katolików, by bardziej interesowali się losem krajów bałtyckich. Jesteśmy na linii frontu, czujemy poparcie NATO, ale wiemy, że linia frontu może się przesunąć, jeśli wspólnocie międzynarodowej zabraknie stanowczości, powiedział litewski hierarcha w wywiadzie dla agencji CNS. Przypomina on, że już od roku Litwa cierpi na skutek rosyjskich sankcji i kampanii propagandowej. Kraje bałtyckie są stosunkowo niewielkie i łatwiej jest na nie wywierać presję niż na Ukrainę, podkreśla arcybiskup Gruszas. Przypomina, że za rządów Putina w rosyjskim społeczeństwie odżyły ambicje imperialne. Rosjanie roszczą sobie prawo do wszystkich ziem, które kiedykolwiek znajdowały się pod ich władaniem. Litwini bardzo długo znajdowali się pod rosyjską okupacją, dobrze więc znają ich mentalność. Wiedzą, że na rosyjskie zapędy trzeba reagować stanowczo. Łagodność odbierana jest bowiem jako przejaw słabości, mówi wileński arcybiskup. Apeluje on również, by nie zapominać o przeszłości, a pokoju nie traktować jako czegoś, co zostało osiągnięte raz na zawsze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Każdy z nas na lekcjach historii słyszał o Komisji Edukacji Narodowej jako o pierwszym w Polsce, jak i w całej Europie Ministerstwie Oświaty. Niewielu wie jednak o tym, że Komisja Edukacji Narodowej powstała dzięki temu, że papież Klemens XIV w roku 1773 zlikwidował zakon jezuitów. Kasata jezuitów została przeprowadzona na skutek intryg zwolenników oświecenia i na żądanie królów z dynastii Bourbonów z Francji, Hiszpanii, Portugalii i Królestwa Obojga Sycylii. Po likwidacji zakonu w Polsce szkoły jezuickie zostały podporządkowane Komisji Edukacji Narodowej, a 450 z 2000 byłych jezuitów włączyło się w pracę tejże komisji. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn. Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Robert Danieluk, który pracuje w rzymskim archiwum ojców jezuitów. Kasata jezuitów w Polsce, biorąc pod uwagę, że oni prowadzili większość szkół średnich w Polsce, powinna być tragedią dla edukacji w naszym kraju.
Wiadomość o likwidacji towarzystwa oznaczała wielki kłopot dla władz polskich. Wiadomo było, że jezuici prowadzili na terenie państwa ponad 100 zakładów pedagogicznych. Na różnym poziomie. Były to bursy muzyczne, były to specjalne kolegia, takie szkoły specjalistyczne, przeznaczone tylko dla synów szlachty. Nazywało się to po łacinie Collegium Nobilium. My znamy może bardziej takie Collegium Nobilium założone przez pijarów. O tym może bardziej w Polsce się mówiło, ale jezuici też prowadzili takie szkoły. Była to taka, powiedzmy, zdrowa konkurencja między zakonami, żeby się starać o to, aby te szkoły miały odpowiedni poziom. A więc było takich szkół ponad 100 takich placówek pedagogicznych. Pracowało tam kilkuset zakonników.
Ale przede wszystkim to były po prostu kolegia, czyli powiedzmy szkoły średnie w naszym rozumieniu dzisiejszym.
Kolegium jezuickie w rozumieniu współczesnym odpowiadałoby szkole średniej, ewentualnie może pierwszym etapom edukacji na poziomie akademickim.
Czyli w uniwersytecie.
Tak jest. Wszystko zależy od tego, z jakim kolegium mieliśmy do czynienia. W niektórych miastach kolegia jezuickie zawierały pełen program ratio studiorum, to znaczy, że zawierały też de facto studia uniwersyteckie z filozofii i teologii.
Czy jezuici prowadzili jakieś uniwersytety na terenie Rzeczypospolitej?
Jezuici prowadzili na terenie Rzeczypospolitej Uniwersytet Wileński, który powstał już w czasach Stefana Batorego. Była to bardzo szacowna i szanowana uczelnia. Prowadzili też kolegia o pełnym poziomie studiów z filozofii i teologii, aczkolwiek formalnie nie do końca były uznane jako uniwersytety. Mam tu na myśli Kolegium Jezuickie w Poznaniu, w Krakowie i we Lwowie. W tych trzech miastach jezuici podejmowali kilkakrotnie starania o to, aby tamtejszą szkołę uznać jako uniwersytet. Pomimo zgody papieża i króla, najczęściej wszystkie te starania kończyły się niepowodzeniem, a przyczyną tak naprawdę była niechęć Akademii Krakowskiej, która uważała, że monopol na szkolnictwo wyższe w Polsce należy się tylko jej. Jezuici stanowili zatem konkurencję, niebezpieczną konkurencję, którą należało kontrolować i w miarę możliwości pozbawić możliwości działania.
Uniwersytet Jagielloński, to spór z jezuitami był bardzo długi, to chyba dziś 100 lat trwało przynajmniej. Kiedy jezuici starali się otworzyć swój uniwersytet w Krakowie i w innych miejscach, a Uniwersytet Jagielloński jak mógł temu przeciwdziałał.
Spór Uniwersytetu Jagiellońskiego z jezuitami to długa i smutna historia. Zakończyła się ona niepowodzeniem dla jezuitów w tym sensie, że nie mogli nigdy otworzyć w Krakowie akademii, to znaczy nie mogli nadawać dyplomów akademickich równych dyplomom uniwersyteckim. Podobnie nie mogli tego robić w Poznaniu ani we Lwowie. Całe terytorium Polski, terytorium korony w odróżnieniu od Wielkiego Księstwa Litewskiego, Akademia Krakowska traktowała jako swoje terytorium swoich wpływów akademickich, a zatem starała się wyeliminować konkurencję, którą stanowili jezuici i dlatego starała się, żeby papież nie uznał albo nie pozwolił na wprowadzenie w życie poprzednio przyznanych jezuitom przywilejów. Dlatego jezuici w Rzeczpospolitej do momentu rozbiorów i do momentu kasaty posiadali tak naprawdę z formalnego punktu widzenia tylko jeden uniwersytet, był to Uniwersytet Wileński.
Który założyli.
Który założyli dzięki łasce i życzliwości króla Stefana Batorego i uzyskali na to aprobatę papieską już wcześniej, pod koniec XVI wieku, już w Wilnie był uniwersytet, który cały czas istniał aż do końca Rzeczpospolitej, aż do końca zakonu, aż do kasaty jako uniwersytet jezuicki.
A w Krakowie po kasacie Uniwersytet Jagielloński przejął budynki jezuitów
jako swoje i do tych pory je wykorzystuje.
Tak, to prawda. Dzisiaj też część dawnych budynków jezuickich jest wykorzystywana przez uniwersytet. Tak się stało. W wielu innych miejscach stało się zresztą podobnie. Jezuici nie odzyskali większości swoich budynków nigdy i nie wrócili do większości kościołów czy domów, które wcześniej były ich własnością. Mamy takich przykładów dużo i to nie tylko w Polsce.
Polscy jezuici prowadzili kolegia, czyli szkoły średnie, m.in. w Warszawie, Krakowie, Przemyślu, Jarosławiu, Sandomierzu, Wrocławiu, Lublinie, Kaliszu, Poznaniu, Płocku, Pułtusku, Toruniu, Gdańsku i w wielu miastach na ówczesnych Kresach, czyli w dzisiejszej Litwie, Łotwie, Estonii, Rosji, Białorusi, Ukrainie, a także w Rumunii.
Kasata była bardzo wielkim kłopotem dla władz naszego kraju, dlatego że w perspektywie ogłoszenia likwidacji Towarzystwa Jezusowego władze musiały w jakiś sposób zapewnić kontynuację dzieła edukacji w kraju. A zatem pojawiło się pytanie, co teraz należy zrobić? Jezuici, których setki pracowało w szkołach rozsianych po całym terytorium Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, przestaną być przecież zakonnikami z chwilą ogłoszenia tej decyzji papieża. Powstawały różne projekty, w jaki sposób można zaradzić tej sytuacji. Jednym z projektów, w sumie chyba najszczęśliwszym, było powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Więc te dwa wydarzenia, likwidacja zakonu i powstanie Komisji Edukacji Narodowej, nie są dziełem przypadku, w tym sensie, że jedno było związane z drugim i jedno w pewien sposób uwarunkowało drugie. Powstanie Komisji Edukacji Narodowej odbyło się tak naprawdę na gruzach zakonu jezuitów w Polsce. Oczywiście pozytywny i dobry projekt wykorzystania wszystkich dóbr zakonnych na te cele, no nie do końca udało się zrealizować z tej prostej przyczyny, że część dóbr jezuickich, tak ruchomych jak i nieruchomości, jak to powiedział Stanisław Załęski, klasyk jezuickiej historiografii, po prostu rozdrapano. To znaczy znaleźli się chętni, żeby te dobra przejąć i to jeszcze wcześniej, zanim kompetentne władze państwowe zdołały te dobra przejąć, żeby potem je przeznaczyć na część nowo powstałej Komisji Edukacji Narodowej. Jednakowoż część, na szczęście, część tych dóbr stało się de facto własnością komisji w oparciu
dóbr, o... Dóbr to znaczy budynków szkolnych, kolegiów.
Kolegia jezuickie funkcjonujące w ówczesnym świecie oparte były o system fundacji, dlatego mogły być bezpłatne. Fundacja polegała na tym, że dany monarcha bądź bogaty szlachcic,
biskup, arystokrata,
kardynał, arystokrata, jakiś tak zwany dobrodziej ofiarowywał jezuitom co? Najczęściej ofiarowywał jezuitom jakieś majątki ziemskie, z których część dochodów pozwalała na pokrycie kosztów funkcjonowania szkoły. A więc taki dobrodziej nie tylko, że jezuitom zbudował dom czy kościół, najczęściej jedno i drugie, ale nadał też im jakąś ilość tych majątków ziemskich. Było to kilkanaście czy kilkadziesiąt wsi, zależy od tego, z jaką fundacją mieliśmy do czynienia. I potem wypracowane na tych majątkach ziemskich pieniądze pozwalały na opłacenie pracujących tam jezuitów. Oni po prostu mieli z czego żyć, tak zwany wikt i opierunek.
Ubrać się i zjeść.
Tak, wikt i opierunek był opłacony właśnie z tychże dóbr jezuickich, ale nie tylko. W ten sposób możliwe było to, że szkoły jezuickie były bezpłatne. To znaczy uczniowie przychodzili tam i nie musieli płacić żadnego czesnego, dlatego że wszystko opierało się właśnie na tę fundację.
W momencie kasaty jezuici mieli w Polsce jeden uniwersytet, ponad 60 kolegiów oraz około 70 innych szkół i instytucji edukacyjnych. Była to ponad połowa szkół w ówczesnej Rzeczpospolitej.
Jezuici włączyli się do pracy Komisji Edukacji Narodowej. Jacy to byli jezuici? Ilu ich było? Co oni robili?
O, lista jezuitów, którzy włączyli się w pracę komisji, jest bardzo długa. W sumie ponad 400 byłych jezuitów włączyło się w pracę komisji. No może takimi najbardziej znanymi spośród tych eks-zakonników są na przykład Grzegorz Piramowicz, który był członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. To była część Komisji Edukacji Narodowej odpowiedzialna za przygotowywanie podręczników szkolnych. Grzegorz Piramowicz bardzo aktywnie działał w tymże towarzystwie. Niektórzy byli dalej nauczycielami w tych samych szkołach. Na przykład Karol Wyrwicz, który pracował w specjalnym kolegium dla szlachty prowadzonym przez jezuitów w Warszawie. On dalej kontynuował tam swoją pracę. Słynny astronom wileński Marcin Poczobut-Odlanicki, który kierował już w momencie kasaty obserwatorium astronomicznym. Cały czas na Uniwersytecie Wileńskim zachowało się to obserwatorium i pamięć o Marcinie Poczobucie. On został przez następne lata i pracował w tej samej uczelni. Zresztą w tym samym miejscu pracował może mniej znany niejaki Józef Mickiewicz, kuzyn wieszcza, któremu notabene pomagał, kiedy to młody Adam przyjechał z prowincji i zaczynał swoje studia na Uniwersytecie w Wilnie. Pomagał mu wtedy jego kuzyn, ówczesny ksiądz Józef Mickiewicz, eks-jezuita, profesor Uniwersytetu. Bardzo znanym profesorem fizyki i matematyki w Poznaniu był w okresie kasaty niejaki Józef Rogaliński. On potem pozostał w Poznaniu. Miał też bardzo ambitne projekty przekształcenia tamtejszego kolegium w akademię, czyli de facto chciał po upadku jezuitów zrealizować to, co jezuici chcieli wcześniej zrobić, żeby mieć w kolegium nie tylko kolegium, ale uniwersytet.
Na 22 członków Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych 10 było jezuitami, a wśród 20 wizytatorów generalnych Komisji Edukacji Narodowej było ich 11.
No, wielu innych jezuitów było też zaangażowanych w działalność oświeceniową, może niekoniecznie bezpośrednio jako nauczyciele. Mam tutaj na myśli wielu publicystów, bardzo znanych publicystów, pisarzy, poetów. Adam Naruszewicz później został biskupem. On położył wielkie zasługi na polu historiografii polskiej, pisał też poezję, między innymi taki smutny wiersz pod tytułem Na ruinę jezuitów, kiedy to rozważał z melancholią, co to się takiego stało, że tak potężny zakon upadł.
I był przyjacielem?
Adam Naruszewicz był przyjacielem, w bardzo bliskich kontaktach pozostawał z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Był jednym z tych jezuitów, którzy uczestniczyli też w obiadach czwartkowych. Było takie grono jezuitów, którzy spotykało się regularnie z królem jegomością. Wielu tych ojców potem brało aktywny udział w działalności publicystycznej już po kasacie. Oni prowadzili i wydawali w Warszawie czasopisma. Był to oprócz Naruszewicza Jan Albertrandi, Stefan Łuskina, no ja wszystkich nazwisk mogę teraz nie
Bohomolec.
Pamiętać. Franciszek Bohomolec również należał do tego grona publicystów, eks-jezuitów.
Jezuici polscy po kasacie zakonu byli publicystami w prawie wszystkich wydawanych wówczas czasopismach. W Monitorze, Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych, Pamiętniku Historyczno-Politycznym, w Korespondencie Warszawskim i w Gazecie Warszawskiej.
Więc wielu wybitnych działaczy oświeceniowych, o których uczyliśmy się w podręcznikach szkolnych, to byli jezuici, a potem już eks-jezuici, którzy kontynuowali tę samą działalność, bądź w ramach Komisji Edukacji Narodowej w różnych miejscach tej instytucji, bądź działalność publicystyczną, naukową, pedagogiczną w taki czy inny sposób. Niektórzy doszli do znacznych godności kościelnych. Wśród eks-jezuitów polskich było, o ile dobrze pamiętam, ponad 10 biskupów. Przyszły biskup i zresztą prymas Polski Jan Paweł Woronicz, on był jezuitą i jako taki pracował w szkołach, po czym kontynuował pracę przez jakiś czas jako nauczyciel.
Pięknie dziękuję za poświęcony nam czas.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Bóg zapłać.
Obecnie jezuici w Polsce prowadzą 3 szkoły wyższe, w tym Akademię Ignacjanum w Krakowie i 3 szkoły średnie. Oprócz Krakowa, jezuickie szkoły znajdują się w Warszawie, Gdyni, Mysłowicach i Nowym Sączu.
Wysłuchali Państwo opowieści ojca Roberta Danieluka, pracującego w Rzymskim Archiwum Towarzystwa Jezusowego, o udziale jezuitów w tworzeniu Komisji Edukacji Narodowej. Rozmowę przeprowadził brat Damian Wojciechowski. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.